Radiowo, naukowo.
Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry, ze mną Małgorzata Żuchlińska, pielęgniarka oddziałowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Słupskim Szpitalu Wojewódzkim.
Dzień dobry.
I dzisiaj chciałabym porozmawiać, no nie wiem, czy temat wdzięczny, czy nie, upały przed nami, planowane na jutro i na pojutrze, taki punkt kulminacyjny, rzekłabym. I to chyba pierwszy taki czas, kiedy temperatury będą powyżej 30 stopni Celsjusza. No i właśnie, z Pani perspektywy, na co zwrócić uwagę i jak zabezpieczyć siebie przed tymi upałami, które zbliżają się do nas?
No tak, to jest bardzo ciężki czas dla nas i dla społeczeństwa, przede wszystkim dla osób starszych i dzieci. To jest problem rokrocznych naszych wszystkich problemów. Pacjenci, myślę, że osoby starsze przede wszystkim, przy takim wzroście temperatury znacznym.
I to nagłym, powiedziałbym.
Nagłym, gdzie będą skoki ciśnienia, gdzie są to ludzie obciążeni, powinni, jeśli już potrzebują, a na pewno potrzebują wyjścia do sklepu, to żeby te zakupy jednak zrobili wcześniej rano lub wieczorem. Starali się nie wychodzić w dzień. Wtedy, kiedy jest ostre słońce, na pewno nie przebywać gdzieś w tym słońcu długi okres czasu. Ze względu na to, że no jednak trzeba poszukać tego cienia. No tak naprawdę przykrycie głowy to jest podstawa, żeby mieli jakieś kapelusiki, jakieś czapeczki, tak? No ale ja jednak bym przestrzegała przed wyjściem w samo południe, kiedy najprawdopodobniej ta temperatura będzie najwyższa. I słońce będzie ostre. Już nie mówię o okularach przeciwsłonecznych, jakichś kremach, które powinniśmy, żeby nie doszło do oparzeń, żeby nie przebywać długo na tym słońcu. To jednak bym starała się te zakupy zrobić wcześniej rano lub wieczorem.
I podobnie jeśli chodzi o spacery z dziećmi, ale też ze zwierzętami, które Państwo mają. Jeżeli już musicie wyjść, to myślcie przede wszystkim o sobie oczywiście i to, co Pani powiedziała, czyli najlepiej do południa i wieczorem, tak?
Tak.
Nie wtedy, kiedy to słońce jest...
Na pewno należy tu na to czas zwrócić uwagę, że spożywać troszeczkę więcej wody, tak? Pić. Pić, bo jednak się pocimy.
Ale seniorzy w ogóle z założenia, mam wrażenie, zapominają o tym, żeby pić wodę.
Nie lubią pić. To jest problem, że oni nie lubią pić, ale niestety ja nie mówię, że trzeba wypić 1,5 litra od razu, ale przez cały dzień małymi łykami, dość często, jednak tą wodę przyjąć.
Warto się wspierać elektrolitami w takie dni? Czyli do tej wody właśnie dorzucić taką kapsułkę?
Tak, czy... warto, jeśli...
Czy łyżeczkę soli na przykład?
Wiemy doskonale o tym, że no, przy takich upałach wypłukują się elektrolity. Pacjent się odwadnia. Warto. Oczywiście jest pełno suplementów, które można kupić i wrzucić do wody, tak, i sobie ją wypić. Natomiast no, woda jest podstawą. To jakąś wilgotną nawet czapeczkę. Jeśli już musimy wyjść w południe, to niech ta czapeczka będzie sobie wilgotna, ale żeby ona jednak chłodziła tą głowę, tak?
Takich sytuacji, kiedy osoby, zwłaszcza seniorzy czy dzieci są przegrzani w sezonie letnim jest bardzo wiele, tak?
Tak.
Jak sobie radzić, żeby nie panikować i żeby nie wzywać pogotowia natychmiast, albo kiedy to zrobić, żeby no właśnie już trafić na szpitalny oddział ratunkowy po wsparcie?
No tak, to już dotyczy takich kilkudniowych upałów, gdzie uwielbiamy jechać, załóżmy, nad morze, położyć się.
No tak, parawanik uprawiamy wtedy.
Tak. Rzadko zwracamy uwagę wtedy też na nasze dzieci, bo to jest tak ogólnie nam znane, że dzieci jednak sobie biegają po plaży, często bez okrycia głowy faktycznie, bez nasmarowania jakimś kremem z filtrem, bez dużej ilości płynów i często dochodzi do oparzeń, tak, do udarów słonecznych, bo to niestety taka jest prawda. Po kilkugodzinnym takim pobycie pacjent staje się odwodniony, dochodzi do zawrotów głowy, dochodzi do wymiotu. wrzutów, do wysokiej gorączki, tak, no i tu już wtedy trzeba niestety zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Ale myślę, że jeśli będziemy spożywali dużą ilość płynów, jeśli będziemy mieli ochronę na głowie, jeśli będziemy od czasu do czasu wchodzić do wody, żeby tą skórę jednak troszeczkę wychłodzić i organizm, nie na zasadzie skoku wygrzanego organizmu do bardzo zimnej lodowatej, bo to wtedy tak dojdzie do wstrząsu wręcz, ale jednak zwracać uwagę na to, no i również, no nikt nie jest zwolennikiem bycia w samo południe na plaży w momencie, kiedy jest najostrzejsze słońce, tak?
No tu się chyba nie do końca zgodzę, bo jest pewnie gro osób, które przyjeżdżają tam skoro po to, żeby się opalić. Bez świadomości chyba konsekwencji, które za tym idą.
Ale to wiatr również opala, nie? Jak będziemy spacerowali, będziemy się przemieszczali, będziemy siedzieli w cieniu gdzieś tam chwilami pod drzewkiem, on też nas opali, to słońce nas opali, naprawdę.
I nawet jeśli będą Państwo mieli filtry nałożone na skórę, to też ona będzie muśnięta tym słońcem z całą pewnością.
Tak, nie dojdzie do oparzeń, nie dojdzie do odwodnienia, no i woda, no nie alkohol, tak? Woda, przede wszystkim woda.
Jak wiele osób trafia do Was, tak analizując poprzednie sezony letnie, właśnie takich, które lekkomyślnie podchodzą do tematu, które kładą te ręczniki o tej 7-8 rano i do późnego popołudnia na tej plaży mieszkają na przykład?
Ciężko to tak powiedzieć rokrocznie, bo to w zależności od lata, jakie mamy, bo ono nie jest u nas ciągle równe, upalne, tak? Natomiast jeśli jest faktycznie bardzo upalne, to jest około 20% pacjentów, to są oparzenia słoneczne, to są nudności, wymioty, zawroty po długim przebywaniu na słońcu.
Znam takie przypadki osób, które z dumą patrzą w lustro i widzą tą skórę, która schodzi płatami właśnie po oparzeniach słonecznych.
Tak, i ona wcale nie jest ładna. Ona wcale nie jest ładna, to są wręcz oparzenia, więc naprawdę, jeśli się będziemy opalali stopniowo, samoczynnie, spacerując, to ta opalenizna jest dużo bardziej atrakcyjna niż ta taka wyleżana na piasku w pełnym słońcu.
No, zdarzają się też sytuacje nieprzewidziane, drodzy Państwo, czyli ta książka na leżaku i oko poleci i nagle
i
się budzimy. I usypiamy, tak, nagle się budzimy i się okazuje, że my skórę mamy aż w bąblach.
To jeszcze jest, najgorsze są właśnie zawroty głowy, wymioty, nudności, bo to powoduje odwodnienie też, nie? No niestety pocimy się, tracimy elektrolity, tracimy płyny, więc to nie jest bezpieczne.
Jak sobie z tym radzić? Da się w domu, czy wtedy rzeczywiście trzeba do specjalisty się udać?
W zależności od stanu pacjenta, jeśli pojawia się gorączka taka do 38 stopni i będziemy delikatnie wychładzać swoje ciało, tak?
Czyli łydki, brzuch, kark, to są takie miejsca.
Przede wszystkim kark, głowa, tak, to są te najgorsze miejsca. To i temperatura będzie spadała, to się uspokoimy i zaczniemy przyjmować dużą ilość płynów, aczkolwiek uważam, że no niestety taki pacjent powinien trafić do szpitalnego oddziału ratunkowego, ponieważ wszystkie udary cieplne wchodzą w stany zagrożenia zdrowotnego.
To z jakiego powodu? Czemu? Skąd to się, z czego to wynika?
Są zaburzenia wodnoelektrolitowe, zaburzenia neurologiczne, więc uważam, że pacjent powinien jednak trafić do szpitalnego oddziału ratunkowego.
I co wtedy robicie? Kroplówki? Nawadnianie?
Tak, robimy diagnostykę, nawadniamy pacjentów, obserwujemy, no i wypuszczamy do domu. Z reguły pacjent idzie do domu, ale jest ustabilizowany, tak? Mamy to poczucie tego bezpieczeństwa i pacjent ma poczucie bezpieczeństwa i jest ostrzeżony przez wszystkich, że no po prostu na drugi raz tego nie może robić, tak? Że gdzieś naprawdę warto usiąść w cieniu. To jest, dotyczy przede wszystkim ludzi starszych i dzieci, nie? Że nawet jeśli idziemy do parku z tymi dziećmi, to też chronimy je przed tym wielkim słońcem. Fajnie dziecko wygląda opalone, tylko nie zawsze jest to bezpieczne.
No generalnie dużo się mówi też, kosmetolodzy dużo mówią na temat kontaktu skóry ze słońcem bez nakładanych filtrów.
Tak. Tak. No niestety skóra się wysusza. Mhm. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczne i nie do końca takie aż ładne, bym powiedziała, nie?
Znaczy teraz dorośli mogą korzystać z zamienników, oczywiście można się wspierać, dokoloryzować, że tak powiem, tą skórę, tak, jeśli ma się życzenie. No rzeczywiście gorzej z dziećmi. No i właśnie, kapelusz,
picie. Woda non-stop przy sobie, tak? To jest podstawa. Woda. Dzieci, dorośli, starsi przede wszystkim. Dziecko i starsza osoba bardzo szybko się odwadnia. Tak samo jak i sportowcy, którzy biegają gdzieś podczas upału, tak? No jednak się pocą, tracą elektrolity, może dojść do zasłabnięcia. No nie, no raczej wystrzegać się od takich sportów w południe. Mhm. Można sobie pobiegać wieczorem, kiedy już się robi chłodno, albo kiedy słońce rana, zajdzie, tak, albo wcześniej rano, kiedy ono jeszcze nie wzeszło, tak, jest nie takie ostre jak w południe, to można ten sport wykonać, sobie pobiegać, pochodzić, iść dalsze odległości.
Pokonać. Ja muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo tu oczywiście mówimy o tych kłopotach, które powstają po słońcu i to bezdyskusyjnie, ale ja muszę dopytać jeszcze o skoki właśnie ciśnienia. Nie ludzkiego, że tak się wyrażę, stricte, tylko tego, które jest na zewnątrz. Czyli właśnie jeden dzień 21 stopni Celsjusza, następnego dnia jest skok do 32.
Tak,
no i biometr, że tak powiem, w górę.
Tak, to jest niebezpieczne i to my widzimy bardzo znacznie, zwłaszcza u osób starszych, obciążonych, gdzie ta ilość pacjentów nam wtedy wzrasta również z przyczyn chorób, które są współistniejące. To są nadciśnienia, to są udary, to są zawały, to są niewydolności krążenia. To jest wiele czynników, które wpływa na stany zagrożenia, tak? Takie skoki ciśnienia i temperatur wcale nie są dobrymi skokami.
Jak sobie z tym poradzić? No bo nie mamy wpływu na to, jaka pogoda będzie obok nas, tak? No bierzemy to, co kolokwialnie mówiąc jest. No i właśnie, patrzymy w te prognozy pogody i tu widzimy, no tak jak dziś, 21, jutro 30 stopni prawie pokażą termometry. Ciśnienie pewnie pójdzie do góry, jak to zazwyczaj bywa przy tego typu sytuacjach. No i teraz, wiedząc wcześniej, czy możemy coś zrobić, jakoś zareagować, czy po prostu czekać i...
No możemy zareagować, bo jeśli widzimy, że ten wzrost temperatury jest taki wysoki i znaczne, no to jeśli chodzi o osoby starsze przede wszystkim, bo to ich dotyczy, starać się naprawdę nie wychodzić. Wychłodzić sobie troszeczkę to mieszkanie, tak? Jakiś wentylator, czy
można
klimatyzację,
zaciemnić,
czy
tak,
zaciemnić żeby... okna, nie otwierać ich, żeby ten jednak chłód w mieszkaniu był, zabezpieczyć się w tą wodę, żeby ona była jednak i ją pić małymi łykami, nie, wystrzegać się jakichkolwiek wysiłków, jakieś lekkostrawne dania jeść, tak? No i przeczekać to. Przeczekać, naprawdę. Zalecam zakupy wieczorem albo wcześniej rano.
Czyli robimy to samo, co przy tym, jak słońce.
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo gdybyśmy wiedzieli, że złamiemy sobie dzisiaj nogę, to byśmy siedzieli, prawda?
No tak.
No więc, a no gdybyśmy wiedzieli, że dostaniemy udar, to pewnie byśmy poszli do lekarza. Ale tego nie wiemy, nie przewidzimy.
No właśnie, dlatego też pytam, czy można coś zrobić, żeby trochę zminimalizować ewentualne szkody,
tak,
które mogą się
pojawić. Po prostu
nie
wychodzić w pełnym słońcu. Nie wychodzić, nie mieć wysiłków, przynajmniej jeśli to dotyczy osób właśnie obciążonych, tak? Gdzieś kardiologicznie, neurologicznie, chorujących na nadciśnienie. Naprawdę starać się ten czas przeczekać w chłodnym mieszkaniu.
No są jeszcze, jest pewnie grupa osób, które są meteoropatami, tak? Czyli one w ogóle reagują, one w ogóle reagują na te skoki ciśnienia atmosferycznego, tak? Mimo, że ich ciśnienie na przykład jest w normie. to się nic nie zmienia.
Tak, no, ale te osoby i tak będą się zgłaszały do szpitalnego oddziału ratunkowego, ewentualnie będą dzwoniły do pogotowia czy do lekarza rodzinnego. Mhm. To jest nieuniknione. To nawet w formie samej konsultacji to będą to robiły, tak? Jest nocna opieka chorych.
Z dwojga złego lepiej raz za dużo niż raz za mało wykonać ten telefon.
Oczywiście, że tak. Ja też tak uważam. Mhm. Lub zbyt późno.
Mhm. Czego nie bagatelizować tak naprawdę przy właśnie zmianach ciśnienia, wzrostu temperatury słońca, czego nie bagatelizować? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Tu już padło, zawroty głowy, to z całą pewnością.
Tak, wymioty. Zawroty głowy, wymioty, nudności. Mhm. Sucha skóra, będziemy się pocili, będziemy widzieli, że jesteśmy bladzi, tak? Że bledniemy. Ale to jest powód, to są objawy odwodnienia tak naprawdę, tak? Więc możemy uzupełnić sobie pomalutku te płyny w domu. I się uspokoimy do wieczora, jak będziemy małymi łykami tą wodę spożywali. Ale jeśli te objawy jednak nie ustępują, no niestety trzeba zgłosić się do lekarza rodzinnego, ewentualnie do szpitalnego oddziału ratunkowego. Nie odsyłamy pacjentów i każde takie zaniepokojenie na pewno wytłumaczymy każdej osobie.
No to ja, korzystając z tego, że tą panią mam dzisiaj u siebie w studiu, to jeszcze chciałabym, żebyśmy przypomniały tak naprawdę, już poza nagłymi sytuacjami, które tu zostały dzisiaj wymienione, kto powinien przychodzić, kto powinien zjawić się na szpitalnym oddziale ratunkowym. A kiedy właśnie ze swoimi dolegliwościami wszyscy ci, którzy jadą do was, powinni pójść do lekarza POZ-u.
No chyba już ogólnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego i wiemy doskonale, co wchodzi, jakie jednostki chorobowe wchodzą w stany zagrożenia zdrowotnego, tak? Więc jeśli mamy przedłużyć leki tylko, to naprawdę proponuję podejść do lekarza rodzinnego. Jeśli mamy takie objawy od kilku miesięcy, przewlekłe jakieś, również tym powinien zająć się lekarz rodzinny. Wszystkie stany nagłe, to co się teraz w tej chwili wydarzyło, tak, to powinno trafić do szpitalnego oddziału ratunkowego. Na pewno nie osoby, które od miesiąca mają bóle brzucha i przyszły zrobić sobie tomografię komputerową, ponieważ kolejka jest.
Rozumiem, że jak nazwa wskazuje i tak też staramy się edukować naszych słuchaczy, szpitalny oddział ratunkowy jest po to, żeby ratować, drodzy Państwo, a nie przedłużać Wam recepty, wypisywać zwolnienia, czy też wykonywać badania, które powinno być zrobione w POZ-cie.
Tak.
Po prostu.
Tak, my w tej chwili już widzimy wzrost pacjentów znaczny. W tej chwili już przyjmujemy około 160 pacjentów dobowo.
Ilu z nich nie powinno być u Was?
Około 30% nie powinno być.
To jest trochę lepiej niż było.
Trochę lepiej możemy to tak nazwać, że
ale
trochę lepiej, ponieważ my już uznajemy, że społeczeństwo niestety się starzeje i te osoby starsze, no one jednak trafiają coraz częściej do szpitalnego oddziału ratunkowego. I to są osoby, które wymagają z reguły leczenia też szpitalnego, więc, więc ja już zmniejszam tą ilość w procentach, aczkolwiek no, gdybyśmy tak dobrze przeanalizowały, pewnie byłaby to większa ilość osób, tak? No ale nie odsyłamy pacjentów, jednak rzadko się to zdarza, żebyśmy odesłali, ponieważ no, ludzie mają problem z dostaniem się gdziekolwiek, tak?
No tak, te kolejki ciągle niezmiennie są, choć już do wielu specjalistów nie, choć w tej chwili też te wszystkie programy, które POZ-y mają, są dostępne, czyli te wszystkie IPOMy zakładane, tak, czy konsultacje, z których można korzystać, czy kardiologiczne, endokrynologiczne, choć obie wiemy, że endokrynologów w naszym mieście brakuje bezdyskusyjnie. Tak. To z całą pewnością. Natomiast ja też skądinąd wiem, że dobry lekarz rodzinny, dobry lekarz POZ-u potrafi ustawić pacjenta i poprowadzić go, czy też tego, który ma cukrzycę, czy też tego właśnie, który ma problemy kardiologiczne, niewymagające.
Potrafi.
Tak, szczególnie. Tak, naprawdę. Myślę,
są lekarze rodzinni, od których bardzo rzadko trafia pacjent do nas.
Oni najczęściej wtedy wysyłają.
Wtedy chory. Tak. Jak już on ma wątpliwości i nie wie, co
dalej
zrobić. I kończą
im się możliwości diagnostyczne,
tak,
nie?
To tak. Ale są tacy lekarze, gdzie tych skierowań mamy bardzo dużo, a do szpitalnego oddziału ratunkowego nie ma skierowań. Więc tak naprawdę każdy pacjent może trafić bez skierowania, nie?
Mhm. Drodzy Państwo, no będziemy przypominać, będziemy namawiać, będziemy z panią Małgorzatą Żuchlińską przypominać pewnie co jakiś czas Państwu, że jadąc po receptę, jadąc po diagnostykę, na którą nie chce Wam się poczekać, jadąc po zwolnienie lekarskie zali i wyłącznie, bez większych potrzeb, czy w stanie przewlekłego, nie wiem, urazu, który Państwo mają, blokujecie miejsce tym, którzy wymagają hospitalizacji, wymagają tego wsparcia, wymagają tego, żeby zająć się nim tu, teraz, natychmiast. Po prostu.
Tak.
I tu chyba dzisiaj postawimy kropkę ku refleksji, drodzy Państwo. Myślę sobie, że zanim na ten SOR, to rozważcie inne opcje, które być może są też na wyciągnięcie ręki.
Oczywiście. Ogólnie powinniśmy zacząć zawsze od wizyty u lekarza rodzinnego.
Chyba, że jest to sytuacja nagła, zagrażająca.
Chyba, że jest to tak. Nagła sytuacja zagrażająca.
Albo to też się zdarza, że stanie się Państwu krzywda późnym wieczorem i możliwości diagnostyczne w POZ-cie są już po prostu niedostępne.
Tak.
To stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Kłaniamy się do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.